Agnieszka Lichnerowicz. Tradycyjnie o tej porze w czwartek czas na przegląd nasz prasy sąsiedzkiej. Dziś zaproszenie ponownie przyjęła i dziękujemy z góry bardzo dr Ołena Babakowa, historyczka i dziennikarka. Dzień dobry.
Cześć Agnieszka, ależ ta przyjemność po mojej stronie. Dzień dobry Państwu.
Bardzo my dziękujemy, ale przechodzę do rzeczy, bo super ciekawe teksty, trzy oczywiście są. Zacznijmy od tekstu Europejskiej Prawdy, w którym to tekście Jurij Panczenko podsumowuje główne wyniki, czy najciekawsze wyniki badania społecznego przeprowadzonego przez Info Sapiens. No i to tylko wprowadzę jednym zdaniem, to co chyba kluczowe, to że spada zaufanie do Stanów Zjednoczonych, a rośnie zaufanie do Europy oraz, że polski prezydent raczej teraz ściga się w rankingu braku zaufania niż popularności w Ukrainie.
Wiesz co, Ukraina jest jednym z tych państw, gdzie od lat są prowadzone takie badania, jak państwo, nie tylko jak państwo stosunek tam do innych krajów czy innych narodów, ale czy darzycie państwo zaufaniem tych czy innych liderów zagranicznych i te czy inne organizacje międzynarodowe. Właściwie takie badania koncentrują się oczywiście na przywódcach zachodnich, aczkolwiek nie tylko. I niektóre, bym powiedziała, że ustalenia z tego roku są takie naprawdę intuicyjne. To, że pogarsza się stosunek do Stanów Zjednoczonych, to, że Donald Trump jako przywódca tego kraju cieszy się po prostu rekordowym brakiem zaufania. Przypomnę, że jeszcze 2 lata temu poparcie na przykład dla Joe Bidena oscylowało w okolicach 80%. Tak, są antybohaterzy tego rankingu, oczywiście Władimir Putin, Aleksander Łukaszenka, w Unii Europejskiej to Robert Fico i Viktor Orban, ale właśnie jak wspomniałeś, po raz drugi z kolei w top 5 tego rankingu, jeżeli dotyczy właśnie takiego zaufania do liderów zagranicznych, zabrakło lidera Polski. Przypomnę, że 2022-2023 rok to jest taka rekordowa sympatia wobec Polski, wobec Polaków i wobec polskich liderów. I Andrzej Duda chyba ustępował tylko Borisowi Johnsonowi, premierowi Wielkiej Brytanii. I cieszył się w Ukrainie sympatią prawie na poziomie 90%. Ja nawet mam taki dowcip, że gdyby prezydenta Polski wybierali Ukraińcy, to raczej sytuacja by była jednoznaczna. Natomiast już widzimy, że w ostatnim roku urzędowania Dudy sytuacja już się pogorszyła. Natomiast teraz pierwszy rok, kiedy urzęduje Karol Nawrocki, te sympatie są na poziomie 44%, czyli powiedzmy tak, to jest wskaźnik bliżej właśnie do Roberta Fico niż na przykład do prezydentów Łotwy czy Litwy czy premiera Szwecji. Tak. To znaczy, owszem, jakby polski prezydent nie rządzi w Polsce po to, żeby podobać się Ukraińcom, to jest raczej teza oczywista, która nie wymaga dyskusji. Ale wizerunek głowy państwa dokłada się do tego, co my nazywamy soft power.
Tak.
Czyli ogólny obraz tego kraju w Ukrainie, czy na przykład warto w tym kraju zakładać biznes, czy prowadzić biznes z jego przedstawicielami, czy warto na przykład tam odwiedzić rodzinę. Więc to wszystko niestety też jest pewną taką diagnozą tego stanu relacji polsko-ukraińskich, które obecnie się znaleźliśmy. Ciekawe też, że to badanie okazuje się lada chwila przed zaplanowaną wizytą Wołodymyra Zełenskiego do Warszawy.
My zamieścimy linki oczywiście, bo to jest bardzo ciekawe badanie pod podcastem z tej rozmowy. Ja może tylko jeszcze dodam, że większość Ukraińców nie wierzy, że te rozmowy teraz prowadzone przez Trumpa czy jego ludzi doprowadzą do zatrzymania ognia. Co więcej, Ukraińcom przekonani, że nie wolno się dogadać, jeżeli nie będzie gwarancji dla Ukrainy bezpieczeństwa, a takie rzeczy nie do przejścia, to na które nie ma zgody większości absolutnie, to jest nie ma zgody na redukcję armii, liczebności armii ukraińskiej, prawne uznanie terytoriów okupowanych oraz nie ma zgody na nadanie rosyjskiemu językowi statusu państwowego. Ale przejdźmy do drugiego tekstu, bo on wydaje mi się jeszcze ciekawszy, to jest wybrała Ołena Babakowa dla Państwa recenzję serialu nowego ukraińskiego. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, więc zostawiam Ci to. I dlaczego właśnie ten serial wydał Ci się ciekawy, żeby na niego zwrócić uwagę?
Słuchaj, to jest nowy ukraiński serial i co jest ciekawe, zrobiony nie jedną ze stacji telewizyjnych. Серіал по-українську ще називає «Ховаючи колишню». По-польську, по-ангельську можна ватко припомачити «Burning your ex». По-польську, «Берем удел в погребі своєї билої».
Так.
I to jest taki 10-odcinkowy ukraiński serial, no, który jest utrzymany w konwencji Dramedy, który się zaczyna od tego, że w Kijowie jest ceremonia pożegnalna ukraińskiej kobiety, która zginęła jako obrończyni Ukrainy na froncie. No, jak wiemy już tak dosłownie od pierwszych minut, że w pewnym momencie w 22 roku najpierw wyjechała do Europy, później wróciła właśnie jako ochotniczka, zgłosiła się do ukraińskich sił zbrojnych, ale została zabita przez Rosjan. W Kijowie odbyła się ceremonia pożegnalna, na której spotykała się rodzina, koledzy z liceum, koledzy ze studiów i między innymi czterech jej byłych kochanków, którzy w sposób naturalny jakby od razu przechodzą do tematu, no jak to w ogóle tak się stało, że ich eks w ogóle jakby zginęła za Ukrainę, a oni ciągle po cywilu sobie w Kijowie mieszkają.
Tam pada takie znalazłam w tej recenzji wypowiedź, cywile chowają żołnierkę, feminizm zwyciężył.
Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie zdanie, które pada do jakby w ciągu pierwszych 10 minut, że tak, że dożyliśmy na Ukrainie, feminizm zwyciężył. No i ten serial to generalnie taka dekonstrukcja współczesnego genderu, ja bym powiedziała, taki współczesnego dyskursu o maskulinności w Ukrainie, który po jednej stronie, to znaczy, no owszem, jakby to, że wojna w stopniu różnym dotyka kobiety, mężczyzn, to jest raczej oczywista oczywistość. Ale tu mamy challenge'owanie tego dyskursu od różnych stron. Zaczynając właśnie od kobiet, które zgłaszają się na ochotniczek do wojska albo wojskowej służby medycznej, kończąc sytuacjami, że pod nieobecność mężczyzn, prowadząc po prostu w całości gospodarstwo domowe, no, przyjmując jakby inną nieco rolę genderową pod względem decyzyjności, odpowiedzialności za swoje decyzje, kobiety w Ukrainie owszem jakby bardzo się usamodzielniły pod tym względem w ciągu ostatnich lat. I ten serial to jest jakby próba takiej gdzieś smutnej, gdzieś ironicznej właśnie dekonstrukcji tych zmian.
No, nowej męskości.
Tak, a właśnie postawienie pytania, no a kto właściwie dzisiaj jest tym obrońcą czy obrończynią Ukrainy? Jak cywile jakby przyjmują te wybory? Jak radzą sobie też ze śmiercią? Nawet jeżeli ta osoba jakby w chwili śmierci nie jest dla nich najbliska, czyli tam żoną czy partnerką, ale na przykład była znaczącą osobą w ich życiu.
Bardzo ciekawe jest to. Mam nadzieję, że będziemy mieć w Polsce dostęp i możliwość obejrzenia.
Mi się wydaje, że można oglądać na YouTube w całości.
A, to świetnie. Bardzo, bardzo to ciekawe. Myślę, że zwłaszcza właśnie ta opowieść o męskości, jak ona ewoluuje w czasie wojny w kraju, a wiadomo, że cały Zachód o tym rozmawia, więc myślę, że znów coś ciekawego można podejrzeć. Ale przejdźmy do trzeciego tekstu z tekstów org.ua i to jest opowieść o tym, jak wojna zmienia nie tylko weteranów, czyli tych, którzy przeszli przez piekło frontu, ale też rodziny. I to jest oparte na no, takich pogłębionych rozmowach z weteranami i członkami ich rodzin. Tutaj tekst przypomina, że już w Ukrainie jest 1 300 000 weteranów i będzie ich więcej. Niektóre prognozy mówią, że 5 milionów weteranów. No i co tutaj wydaje ci się warte podkreślenia, a resztę słuchaczki i słuchacze doczytają?
Słuchaj, no ja ci powiem może, dlaczego w ogóle wybrałam ten tekst bardzo krótko, że oczywiście w mediach ukraińskich sporo piszą i o Stanach, o relacjach z Polską, tylko ja ten tekst wybrałam ze względu na to, że jak widzę, w polskim dyskursie publicznym i w polskich mediach gdzieś tak mniej więcej raz na kwartał wraca temat. No dobra, okej, zawieszenie broni w Ukrainie, prawdopodobnie ukraińscy mężczyźni, którzy wcześniej byli zaciągnięci do wojska, będą chcieli dołączyć do swoich partnerek tutaj w Polsce i to niby rzekomo ma stwarzać jakieś tak, wcześniej niewidziane zagrożenie dla porządku publicznego, a być może nawet dla bezpieczeństwa. No już pomijając ten fakt, że tak naprawdę w Polsce już są dziesiątki tysięcy ukraińskich weteranów, bo wojna się toczy od 14 roku, wiele z tych mężczyzn już jakby już są demobilizowani, dołączyli już do swoich rodzin albo po prostu do Polski wyjechały. Jakoś tak szczególnych ryzyków to nie stworzyło. To badanie przygląda się temu, jak wygląda właśnie ta adaptacja, taka reintegracja w życie cywilne, nie tylko od strony weteranów, ale właśnie od strony rodzin, nie tylko partnerek, ale na przykład rodziców albo pełnoletnich dzieci tych osób. I to chyba jest takie nowatorskie badanie, nie jest reprezentacyjne, aczkolwiek też pozwala wyciągać niektóre ciekawe wnioski. No, jedne są znów takie bardziej intuicyjne, że na przykład osoby, które mają dzieci, łatwiej wracają do życia cywilnego. Bo dziecko jakby zrutynizowany porządek dnia, konkretne obowiązki, które tak czy inaczej musisz codziennie wykonywać, one właśnie nadają temu nowemu, staremu życiowi pewien rytm i pewien porządek. Osobom bez dzieci jest zdecydowanie ciężej. Natomiast ciekawie też wyglądają wnioski właśnie a propos tych relacji międzypłciowych. kobiety, które albo z dziećmi, albo same właśnie przyzwyczaiły się do tego, do tej większej decyzyjności, do tej większej odpowiedzialności, no faktycznie jakby te pary muszą na nowo układać swoje relacje pod względem nie tylko właśnie tej wrażliwości na jakieś rzeczy związane z wojną, ale właśnie pod względem podziału tak na przykład obowiązków domowych.
I tu musimy zawiesić, postawić trzy kropki. Czas nam się kończy, ale też słuchacze doczytają. Zamieścimy linki pod podcastem z rozmowy. Jak zwykle bardzo ci dziękuję. Doktor Ołena Babakowa, historyczka i dziennikarka, wybierała dla państwa te arcyciekawe teksty.